kable i maszty. 23 grudnia 2008:00. Dobrze rozwinięta infrastruktura to stan, w którym przestaniemy ją dostrzegać. Po prostu zawsze i wszędzie będziemy mieć dostęp do potrzebnej nam informacji. Dobrze rozwinięta infrastruktura to stan, w którym przestaniemy ją dostrzegać. Po prostu zawsze i wszędzie będziemy mieć dostęp do potrzebnej nam informacji. Stan rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w Polsce należy do krytycznych uwarunkowań rozwoju usług i zastosowań technik gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania zasobów informacyjnych. Większość wskaźników pokazuje, że Polska należała i nadal należy do państwa najgorzej rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej w Europie, co przekłada się na sposób i zakres wykorzystania nowoczesnych usług i zastosowań. Wpływa to na jakość życia obywateli, konkurencyjność polskiej gospodarki, w tym atrakcyjność Polski dla potencjalnych inwestorów. Różnice te mogą się pogłębiać, biorąc pod uwagę fakt, że wiele wysoko rozwiniętych państw o bardziej dojrzałych i konkurencyjnych rynkach niż Polska programuje na poziomie rządowym duże inwestycje w usługi szerokopasmowe, w tym rozbudowę infrastruktury sieci następnych generacji NGN. Należy zakładać, że w perspektywie roku 2020 w Unii Europejskiej normą będzie powszechny dostęp do łączy dostępowych o przepustowościach nawet do kilku gigabitów na sekundę, umożliwiających transmisję multimedialnych platform wielousługowych wysokiej rozdzielczości. Dzisiejszy problem oddalenia miejscowości wiejskich przestanie być istotny. Większość usług i aplikacji będzie wykorzystywana również w rozwiązaniach mobilnych, które będą podstawowym środkiem komunikacji osobistej oraz techniką wsparcia wielu nowych systemów informatycznych. Niezależnie od postępu, jakiego należy oczekiwać, technologie pozwalające planować sieci następnych generacji są już dostępne lub pojawią się na rynku w ciągu kilku najbliższych lat. Siłą napędową obecnie planowanych inwestycji będą zastosowania masowe lub rozrywkowe, oferowanie w przyszłych platformach usługowych interaktywnej telewizji IP wysokiej rozdzielczości lub telewizji mobilnej. W tym obszarze można rozważać ewolucyjne zmiany o znaczeniu kulturowym, w tym ich wpływ na edukację lub możliwość uczestniczenia w procesach demokratycznych. Rozwój wysokowydajnej infrastruktury będzie miał jednak jeszcze większe znaczenie w usieciowieniu i automatyzacji procesów w gospodarce, w zastosowaniach dla przemysłu, handlu, usług, transportu, sektora bankowego i finansowego. S. 113 032 do przodu z nogą na hamulcu. Światowa recesja zapoczątkowana zaburzeniami w amerykańskim systemie bankowym może na dłuższy czas usztywnić zasady finansowania nowych projektów infrastrukturalnych. Szczególnie, że inwestycje w polskim sektorze sieci i usług łączności elektronicznej są uważane przez wielu potencjalnych inwestorów za bardziej ryzykowne niż gdzie indziej. Rynek jest mniej konkurencyjny, a rozwój nowych rodzajów usług jest ograniczony słabo wykształconym, mało innowacyjnym i niezbyt zamożnym rynkiem konsumentów. Perspektywa kilkuletniej recesji może też paradoksalnie przyspieszyć przemiany rynkowe w sektorze sieci i usług łączności elektronicznej, zakładając, że trudniejsze do uzyskania środki na inwestycje wymuszą nie tyle ograniczenie, co optymalizację planów rozwoju sieci następnej generacji, zarówno pod względem technicznym, jak i biznesowym, personalizację ofert usługowych i rekonstrukcję firm, by dostosować je w pełni do wymogów konwergencji rynków usług telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych i zastosowań informatyki. Firmy będą w tym okresie zmieniać strukturę właścicielską, specjalizację i sposób działania, nauczą się współużytkować zasoby infrastrukturalne. Stagnacja może być wynikiem konserwatywnego oporu znak zapytania zasiedziałych operatorów, którzy zdobywając pozycje na rynkach krajowych nie chcą zmian, szczególnie takich, które wzmocniłyby skuteczność regulacji, a tym samym ułatwiłyby rozwój konkurencji. Regulator rynku może wówczas nie być w stanie skutecznie wdrożyć regulacji zapewniających każdemu swobodny wybór usługodawcy. Struktura rynku zakonserwuje się w oparciu o dotychczasowy układ sił. Oligopole będą hamować innowacyjność. Europejska harmonizacja systemu regulacyjnego dla sektora sieci i usług łączności elektronicznej, w tym przesuwanie się pewnych funkcji regulacyjnych na poziom wspólnotowy, najprawdopodobniej będzie postępować, ponieważ jest miernikiem zdolności Europy do tworzenia wspólnego rynku. Czynnikiem przełomowym dla ewolucji polityki będzie pojawienie się operatorów oferujących jednolitą ofertę na rynkach ponadnarodowych. Warunki dostępu do treści w sieciach telekomunikacyjnych będą miały bardzo istotny wpływ na kształt rynku w przyszłości, w kontekście ustalania się w relacjach unijnych i globalnych czynników przewagi pomiędzy producentami treści, sektorem mediów elektronicznych i operatorami infrastruktury telekomunikacyjnej. Jest jasne, że system zarządzania zarządzania prawami autorskimi ukształtowany w początkach druku nie pasuje do coraz bardziej złożonych i swobodnych relacji w internecie. Opóźnienia w międzynarodowych uzgodnieniach w sprawie gospodarki widmem, których dotąd nie dało się sfinalizować przy okazji dyskusji o zmianie przeznaczenia niektórych zakresów widma, w tym spożytkowaniu tzw. dywidendy cyfrowej, mogą zahamować rozwój niektórych oczekiwanych systemów. Dzisiejsza ocena warunków dozwolonej pomocy publicznej, związanej z finansowaniem przez samorządy sieci szerokopasmowych, musi się sprawdzić w przyszłości i w praktycznych, komercyjnych warunkach. Interwencja publiczna może zniechęcać inwestorów alternatywnych, a w fazie operacyjnej tak powstałe sieci mogą się okazać nieekonomiczne wobec tego, co chciałby skonsumować rynek. Może też zabraknąć woli politycznej lub mechanizmów prawno-decyzyjnych, by tak tworzone sieci w przyszłości komercjalizować. Problem z rozwojem infrastruktury szerokopasmowej może mieć różne przyczyny, związane z ogólną sytuacją gospodarczą, jeżeli nie uda się zrealizować planów powszechnej dostępności usług szerokopasmowych, pozwalających oferować interaktywną telewizję IP, telewizję wysokiej rozdzielczości, telewizję mobilną, wiele potencjalnie ważnych usług szerzej się nie rozwinie. Rozwojowi usług i aplikacji w sieciach szerokopasmowych może przeszkodzić poważny, globalny wzrost cyberprzestępczości, podważający zaufanie do gospodarki elektronicznej. Bezpieczeństwo informacji stało się problemem złożonym w różnych aspektach prawnych, organizacyjnych, fizycznych, technicznych i kryptograficznych. Ściganie i przeciwdziałanie tego typu naruszeniom wymaga zgodnej współpracy międzynarodowej. Długotrwałe w skutkach przeszkody może wywołać zastosowanie w którymś z konfliktów międzynarodowych w szerszy sposób arsenału cyberwojny. S. 113 033 każdemu bez ograniczeń. Biorąc pod uwagę 12-letnią perspektywę, trzeba przyjąć, że obserwowana już dzisiaj w wielu państwach tendencja do oferowania interaktywnego cyfrowego przekazu multimedialnego jest na tyle silnym bodźcem rynkowym, że znajdzie ona odbicie również w Polsce poprzez upowszechnienie szerokopasmowego dostępu. Polsce uda się osiągnąć średni europejski poziom dostępności usług w oparciu o wydajne sieci, zapewniające integrację wielu różnych systemów i dostępność bezpiecznych aplikacji, telewizji wysokiej rozdzielczości i telewizji mobilnej. W sferze mentalnościowej, również dzięki zmianie pokoleniowej, usługi informacyjne telekomunikacyjne przestaną być traktowane jako dobro luksusowe, ale staną się medium pierwszej potrzeby, jak elektryczność, woda czy kanalizacja. Nie wnikając głębiej w analizę korzyści i szans dla Polski wynikających z aktywnego członkostwa w Unii Europejskiej, należałoby uznać międzynarodową harmonizację systemu regulacyjnego dla sieci i usług łączności elektronicznej jako scenariusz pozytywny. Będzie ona sprzyjać rozwojowi wspólnego rynku, prawdopodobne konsolidacje i rozwój operatorów ponadnarodowych wykorzystujących ekonomię skali. To mniejsze koszty działalności, możliwość planowania sieci niezależnie od granic państw i czynnik sprzyjający zanikowi taryfowych opłat za usługi. Uzyskanie akceptacji polityki unijnej i projektowanych rozwiązań regulacyjnych jest wypadkową publicznej debaty. W systemie regulacyjnym dla sektora przyjęto kilka lat temu, że publiczna debata jest podstawowym narzędziem kształtującym praktykę i kierunki zmian. Korzystanie z tego rodzaju narzędzia wymaga wypracowania odpowiedniej kultury demokratycznej, zarówno regulatora, uczestników rynku, czyli grup interesów, jak i środowisk eksperckich i naukowych. Trzeba zauważyć, że, pomijając nieliczne wyjątki, polscy uczestnicy sektora, również ci, za którymi stoją międzynarodowe koncerny, trzymali się dotąd nieco na peryferiach tego rodzaju europejskich forów dyskusyjnych. Dobra komunikacja z sektorem prywatnym, ale też w ramach samego sektora, będzie wspomagać procesy decyzyjne w administracji poprzez transfer wiedzy o polach innowacji, technologiach i uwarunkowaniach biznesowych. Zdolności i motywacja telekomunikacji polskiej do budowania barier rynkowych przed konkurentami znacząco spadnie, a operator znajdzie odpowiednie miejsce w głęboko przebudowanej strukturze rynku, nie orzekając, czy dyskutowane dzisiaj, wymuszone przez regulatora podziały TP rzeczywiście nastąpią. Oferowanie infrastruktury będzie odrębną specjalnością wobec oferowania usług i zastosowań. Nie będzie w tej kwestii wymuszonych, trwałych ograniczeń, ale specjalności będą miały praktyczny, rynkowy charakter. Operatorzy będą współdzielić niektóre elementy sieci. W niektórych miejscach właścicielem infrastruktury telekomunikacyjnej będzie nie operator telekomunikacyjny, ale właściciel terenu, obiektu, korzystający z usług specjalizowanego podwykonawcy. Na rynkach konkurować będą operatorzy wielu różnych rodzajów infrastruktury. W praktyce regulacyjnej przeważać będą ogólne przepisy prawa antymonopolowego. Za jakiś czas uda się osiągnąć powszechne zrozumienie negatywnych skutków zagrożeń związanych z naruszeniami bezpieczeństwa informacji, w tym brak akceptacji dla tego rodzaju naruszeń. Również w tym przypadku czynnikiem rozwojowym są mechanizmy bieżącej wymiany informacji w ramach sektora, a także pomiędzy przedsiębiorcami a administracją na temat zagrożeń i szybkiego reagowania w sprawach ochrony infrastruktury krytycznej, sprzyjające wzmacnianiu bezpieczeństwa i zdolności obronnych państwa. Biorąc pod uwagę obecne tendencje regulacyjne, należy zakładać, że w perspektywie roku 2020 zostanie zakończona migracja większości dzisiaj eksploatowanych radiowych systemów analogowych do cyfrowych. W tym zostanie znak zapytania skonsumowana dywidenda cyfrowa po wyłączonej telewizji analogowej, co do której ostateczne decyzje odłożono do roku 2015. Do tego czasu powstanie i ustabilizuje się wtórny rynek na częstotliwości, co doprowadzi do urealnienia cen, zostanie wypracowany zreformowany system przeznaczeń częstotliwości, umożliwiając odejście od tradycyjnej klasyfikacji służb radiokomunikacyjnych w rozumieniu dotąd obowiązującego regulaminu radiokomunikacyjnego ITU. W najbliższych latach należy się spodziewać nowych, bardziej wydajnych technik wykorzystania widma. Dotyczy to zarówno dalszych prac normalizacyjnych nad już wdrażanymi systemami, jak i nowych rozwiązań. Bardzo istotne będą również prace nad zapewnianiem kompatybilności elektromagnetycznej, zdolności urządzeń do niezakłóconego współdziałania i wpływu promieniowania radiowego na środowisko. Jedną z najważniejszych cech koncepcji sieci NGN, do których będą migrować dotąd eksploatowane systemy, jest techniczna zdolność integracji wszelkich rodzajów sieci. Oferowanie tych samych aplikacji w wielu różnych technikach dostępowych zdeterminuje to zmiany w relacjach rynkowych, gdzie różne techniki kablowe, naziemne, radiowe, satelitarne funkcjonowały dotąd prawie odrębnie. NGN potencjalnie poszerza również warunki wykorzystania technologii satelitarnych, których cechą jest wygoda wykorzystania w warunkach, w których nie ma innych sieci naziemnych, ale również poprzez inne zastosowania, takie jak nawigacja GPS lub teledetekcja. Sieci telekomunikacyjne niejako zejdą pod ziemię. Użytkownik przestanie je dostrzegać jako temat wymagający jakiejkolwiek uwagi, chyba że urządzenie, które zapewnia mu dostęp do informacji, nagle przestanie działać. Nikt nie będzie się zastanawiał, jakiego rodzaju technika służy dostępowi do sieci. Niewątpliwie znaczącej ewolucji będą podlegać interfejsy pozwalające człowiekowi korzystać z urządzeń komunikacyjnych,